Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 19 stycznia. Rząd Australii przeznaczy 76 milionów dolarów na sektor turystyczny. W Libanie znów antyrządowe protesty, ponad 160 osób zostało rannych. A w Polsce marszałek Sejmu ma czas do 6 lutego, aby ogłosić termin wyborów prezydenckich. Oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. Rząd federalny jest pełen nadziei, że nowy pakiet finansowy, który ogłosił, ma ożywić australijską turystykę. Rząd przeznaczy 76 milionów dolarów dla sektora turystycznego, aby odbudować turystykę po kryzysie pożarowym. Jest to odpowiedź na apele ze strony branży turystycznej. Pakiet pomocowy zawiera 20 milionów dolarów na koordynowanie na szczeblu krajowym inicjatyw marketingowych, a także 25 milionów na globalną kampanię marketingową wspierającą turystykę również z zagranicy. Minister turystyki Simon Birmingham w rozmowie z ABC podkreśla, że mniej turystów z zagranicy oznacza mniej wpływów do gospodarki Australii. Minister chce również, aby Australijczycy więcej podróżowali po swoim kraju.
Ultimately, fewer international visitors coming means less business in those tourism businesses, and that of course means fewer jobs for people, and so we've really got to turn that around. But in the interim we are running what is quite unprecedented for Tourism Australia, domestic tourism campaigning to encourage Australians to step up and to fill that gap while we get the international markets to recover and to think about holidaying here in Australia throughout the course of this year.
The Australian Tourism Export Council podaje, że straty sektora turystycznego w wyniku pożarów w buszu wyniosą prawie 4,5 miliarda dolarów w tym roku. Rada Sektora Turystycznego w Wiktorii tymczasem z zadowoleniem przyjęła inicjatywę rządu, ale politycy krytykują takie posunięcia. Lider Partii Zielonych Richard Di Natale w rozmowie z ABC podkreśla, że ta pomoc przyszła zbyt późno. Skutki pożarów buszu powinny być sygnałem alarmowym dla rządu, aby zaczął inwestować w zieloną energię i zaprzestał wydobycia węgla, podkreśla polityk Zielonych Di Natale.
The federal government was missing in action for far too long. They've been criticised by, indeed, their own side of politics in New South Wales. And of course, underneath all of it, one of the main drivers for this crisis has been the breakdown of our climate. And that has to start with the issue of the mining, burning and exporting of coal. Coal is the biggest contributor to the climate crisis.
Walka z pożarami trwa. Pogoda w ciągu najbliższych dni będzie sprzyjająca, między innymi w Wiktorii, gdzie spodziewane są ulewne deszcze i burze, ale nie we wszystkich regionach stanu. Deszcze dają szansę na szybsze ugaszenie ognia, ale równocześnie zwiększają niebezpieczeństwo osunięć ziemi na zniszczonych terenach. Przypomnijmy, od września w pożarach w Australii zginęło 29 osób i około miliarda zwierząt. Ocenia się, że spłonęło 10 milionów hektarów lasu. Straty oceniane są na co najmniej 3,5 miliarda dolarów australijskich. Przechodzimy teraz do innych doniesień ze świata. W Libanie znów antyrządowe protesty. Ponad 160 osób zostało rannych w wyniku zamieszek w Bejrucie. Doszło tam do starć demonstrantów z funkcjonariuszami. Przedstawiciele Czerwonego Krzyża poinformowali, że poszkodowani zostali zarówno manifestanci, jak i przedstawiciele sił bezpieczeństwa. Do gwałtownych protestów doszło po kilku tygodniach relatywnego spokoju. Od października bowiem Libańczycy wychodzili na ulice miast, by protestować przeciwko korupcji. W ostatnich miesiącach wartość libańskiego funta spadła o połowę. Znacznie skurczyły się też rezerwy dolarowe. Spowodowało to, że część banków zablokowała Libańczykom dostęp do ich oszczędności. Podrożała też żywność i inne towary pierwszej potrzeby. Oto inne doniesienia. Iran zapowiedział, że wyśle na Ukrainę czarne skrzynki rozbitego ponad tydzień temu samolotu pasażerskiego ukraińskich linii lotniczych. Teheran ma też udostępnić dane z urządzeń ekspertom z Francji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Boeing 737-800 rozbił się krótko po starcie z lotniska w Teheranie. W katastrofie zginęło 176 osób. Trzy dni po tragedii Iran przyznał, że maszyna została omyłkowo zestrzelona przez wojsko. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Początkowo irańscy śledczy zapowiadali, że sami zajmą się badaniem czarnych skrzynek samolotu, znalezionych już w pierwszych godzinach po katastrofie. Jednak po naciskach ze strony Zachodu Iran zgodził się na udział w śledztwie przedstawicieli krajów, których pasażerowie byli na pokładzie maszyny, a także Ukrainy, z której pochodzą linie lotnicze. Agencja prasowa TASS poinformowała, że czarne skrzynki wkrótce zostaną wysłane na Ukrainę, a Iran jest gotów udostępnić to, co udało się odczytać także ekspertom z innych krajów.
Do rozmowy z prezydentem Iranu. My domowili.
Ukraińskie władze już kilka dni temu zażądały czarnych skrzynek i poinformowały, że ich przedstawiciel złoży wkrótce wizytę w Iranie. Po tym, jak okazało się, że irańskie władze przez 3 dni ukrywały fakt zestrzelenia samolotu, na ulice miast przez kilka dni wychodziły antyrządowe manifestacje. Kanada, której obywatele stanowią 1/3 liczby wszystkich zabitych, zażądała z kolei od Teheranu odszkodowań dla rodzin ofiar.
Hongkong, Tajlandia, Japonia i USA wprowadziły na lotniskach kontrolę osób przylatujących z Chin w związku z rozprzestrzeniającym się tam wirusem. Atakująca płuca choroba przypominająca wirus SARS, który w latach 2002-2003 spowodował śmierć blisko 800 osób, poza Chinami pojawia się także w Tajlandii i Japonii. Tymczasem chińskie władze poinformowały, że co najmniej 49 przypadkach zachorowań. Jednak zarówno naukowcy z Centrum Badawczego Imperial College w London, później badacze z Centrum Globalnej Analizy Chorób Zakaźnych twierdzą, czy doradzają, który doradza instytucjom takim jak Światowa Organizacja Zdrowia, szacują, że zachorowań jest o wiele znacznie więcej. Według ich wyliczeń w 11-milionowym mieście Wuhan, epicentrum epidemii, od 12 stycznia zachorowało ponad 1700 osób. Pekin podaje, że wirus spowodował śmierć 2 osób. Z 45 oficjalnie zarejestrowanych chorych 15 osób opuściło szpital, 5 jest nadal w ciężkim stanie według oficjalnych statystyk. Największe sieci belgijskich supermarketów wstrzymały import i sprzedaż mięsa z kangurów. Powodem jest kryzys wywołany pożarami w Australii, w których zginęły oczywiście tysiące zwierząt. O szczegółach Beata Płomecka z Informacyjnej Agencji Radiowej.
O wstrzymanie importu i sprzedaży kangurzego mięsa zaapelowała do belgijskich supermarketów organizacja działająca na rzecz ochrony zwierząt Gaia. Belgia jest bowiem największym importerem mięsa z kangurów. Z danych organizacji wynika, że rocznie Belgia importuje ponad 630 ton kangurzego mięsa, co oznacza zabicie 180 tysięcy kangurów. Przedstawiciele jednej z sieci supermarketów mówią, że kangurze mięso jest chude i chętnie kupowane, ale że nie można dłużej usprawiedliwiać jego sprzedaży w związku z tragiczną sytuacją w Australii.
Przechodzimy teraz do wiadomości z Polski. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek najpóźniej 6 lutego musi ogłosić termin wyborów prezydenckich, które muszą się również odbyć w jedną z niedziel maja, 3, 10 lub 17. Nieoficjalnie mówi się, że pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się najprawdopodobniej 10 maja. Tak podaje Gazeta Rzeczpospolita. Gazeta pisze również, że jak dotąd gotowość do startu w wyborach prezydenckich zgłosili prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydatka Platformy Obywatelskiej, popierana również przez Nowoczesną, Małgorzata Kidawa-Błońska, dziennikarz i publicysta Szymon Hołownia. 18 stycznia w prawyborach Konfederacja zdecydowała również, że jej kandydatem na prezydenta będzie Krzysztof Bosak, a 19 stycznia swojego kandydata wskaże Lewica, ale już dziś wiadomo, że kandydatem tym będzie Robert Biedroń. Oto inne doniesienia z Polski. Tragiczny dzień w Tatrach. W 2 wypadkach zginęło 2 turystów. Do 1 wypadku doszło na Rysach, do 2 na Granatach. Przez cały dzień TOPR musiał wielokrotnie pomagać turystom, którzy ulegli niegroźnym wypadkom lub utknęli w trudnym terenie. O szczegółach Paweł Pawlica z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Do pierwszego wypadku doszło przed południem na szlaku prowadzącym na Rysy. Mężczyzna spadł kilkaset metrów w dół i nie przeżył upadku. Do drugiego, również śmiertelnego i podobnego w przebiegu wypadku, doszło na Granatach, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny TOPR.
Twardy, zmrożony, zlodowaciały stok, poślizgnięcie i upadek zakończony śmiercią. Obydwie te osoby miały raki na nogach.
Słoneczna pogoda zachęca do wycieczek w wyższe partie gór, jednak na szlakach panują skrajnie trudne warunki. Z powodu dużego oblodzenia niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, raki czekan oraz kijki.
Trzeba jeszcze tego sprzętu umieć używać i to w takich warunkach trzeba działać błyskawicznie.
Ratownicy ostrzegają, że wyhamowanie upadku na oblodzonym zboczu wymaga sporego doświadczenia i musi nastąpić w pierwszych sekundach.
Dobry rok dla portów morskich w Polsce. Przeładunek towarów w 2019 roku wyniósł ponad 108 milionów ton. To ponad 2% wzrost tonażu w porównaniu z poprzednim rokiem. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaznacza, że granicę 100 milionów ton przeładunku przekroczono po raz drugi w historii. Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, podsekretarz stanu w ministerstwie Grzegorz Witkowski, na dobre wyniki wpłynęła m.in. światowa koniunktura.
Dzięki dobrej kondycji polskiej gospodarki, ale też światowej koniunkturze na rynkach żeglugowych udało nam się uzyskać wzrost w tonażu przeładunków w polskich portach. To jest świetny trend i aby go utrzymać w przyszłości, konieczne są dalsze inwestycje infrastrukturalne zarówno w dostęp od strony lądu, jak i również w rozbudowę samej infrastruktury portowej.
Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,63 zł. 1 dolar australijski wymieniany jest również na 69 centów amerykańskich. Jeszcze wiadomość ze sportu. Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Tisse Neustadt. To jego trzecie zwycięstwo w karierze. Polak zarazem po raz siódmy z rzędu stanął na podium zawodów Pucharu Świata. W sobotę pokonał Austriaka Stefana Krafta i Japończyka Roju Kobayashiego. Bartłomiej Kłusek, były skoczek narciarski, jest pod wrażeniem formy Kubackiego.
Dla Dawida Kubackiego, który skacze cały czas na bardzo wysokim poziomie, tak jakby jeszcze go podwyższa, zdeklasował rywali, jak dla mnie, bo skoczył pierwszy skok bardzo dobry, choć tam gdzieś sam dostrzegł się błędu, a drugi już było widać, że był super. No i wygrał tam ponad 6 punktów nad drugim Kraftem, także na pewno super konkurs w jego wykonaniu.
W dziesiątce sobotniego konkursu byli jeszcze dwaj Polacy, ósmy Kamil Stoch i dziewiąty Piotr Żyła. W niedzielę, czyli dziś, następny konkurs w Tisse Neustadt. I pogoda w Australii. Sydney dzisiaj przelotne opady, temperatura maksymalna 25 stopni. Jutro w poniedziałek możliwa burza, opady 28. W Canberrze dzisiaj przelotne deszcze 31, jutro burzowo i 27. A w Melbourne dzisiaj możliwa burza, opady deszczu 28 stopni. W poniedziałek burzowo, temperatura maksymalna 22 stopnie. W Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4 stopni na wschodzie do 6 stopni na zachodzie. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.